Rozpoczynamy serwis informacyjny. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz powiedział, że Polska podtrzymuje stanowisko, iż Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla Europy. Amerykańsko-niemieckie porozumienie nie odpowiada na deficyt bezpieczeństwa, do którego prowadzi budowa gazociągu, wskazał polityk. Wiceszef MSZ spotkał się w Warszawie z doradcą szefa dyplomacji Stanów Zjednoczonych Derekiem Chalejem. Po spotkaniu przekazał, że zasadniczym jego tematem była kwestia bezpieczeństwa energetycznego i Nord Stream 2 w kontekście amerykańsko-niemieckiego porozumienia. Władze Stanów Zjednoczonych i Niemiec ogłosiły w środę porozumienie w sprawie gazociągu Nord Stream 2. W ramach umowy Waszyngton wstrzyma nakładanie sankcji na gazociąg, a Berlin zainwestuje w ukraińskie projekty i zobowiąże się do sankcji w razie wrogich działań Rosji. Wiceminister Przydacz przedstawił Derekowi Chalejowi polską ocenę w tej kwestii.
W tym zakresie nic się nie zmienia. Polska uważa ten projekt za szkodliwy dla bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, nie tylko Europy Środkowej, ale dla bezpieczeństwa całej Europy, uzależniając tak naprawdę Unię Europejską od rosyjskiego gazu, wbrew wcześniejszym deklaracjom dotyczącym konieczności dywersyfikacji nośników energii. Jednocześnie ten projekt jest pewnego rodzaju projektem natury geopolitycznej, wbrew znów wcześniejszym zapewnieniom strony niemieckiej, która podkreślała, że projekt ma charakter gospodarczy czy ekonomiczny. Jak widzimy, duże zaangażowanie polityczne, także i samej kanclerz Angeli Merkel, pokazuje tylko, że projekt ten jest projektem politycznym i, tak jak mówię, niebezpiecznym dla bezpieczeństwa Europy.
Marcin Przydacz powiedział, że Polska postrzega Nord Stream 2 także jako element naruszający poczucie sojuszniczego zaufania. Według niego konieczna jest dalsza praca i dalszy dialog. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że opowie się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2020 rok i udzieleniem rządowi absolutorium. Koalicja Obywatelska zgłosiła wniosek o odrzucenie sprawozdania. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Ponad 6 godzin trwała w Sejmie dyskusja nad sprawozdaniem Sejmowej Komisji Finansów w sprawie wykonania budżetu za rok ubiegły. W maju uchwałę w tej sprawie przyjął rząd. Szef komisji, poseł Henryk Kowalczyk, zwrócił uwagę, że pandemia wymusiła nowelizację budżetu w październiku ubiegłego roku. Poseł wskazał, że mimo COVID-19 dochody budżetu państwa były wyższe niż w roku 2019. Ponadto udało się zrealizować wszystkie programy społeczne na czele z 500+. Wypłacono także 13. emeryturę, co przełożyło się na zwiększenie konsumpcji. Dodatkowo w pandemii zwiększono wydatki na zdrowie do 116 miliardów złotych, co stanowiło 5,5% PKB. Prace nad sprawozdaniem były wyczerpujące i obszerne, przekazał Henryk Kowalczyk.
Poszczególne komisje sejmowe przedłożyły Komisji Finansów Publicznych 26 opinii zawierających wnioski o pozytywne oceny wykonania budżetu. Wyjątkiem była Komisja Infrastruktury, która negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu we właściwych częściach budżetowych przynależnych tej komisji. Warto jednak dodać, że dla tych części budżetu opinia Najwyższej Izby Kontroli była pozytywna. Komisja Finansów Publicznych w trakcie swoich posiedzeń zapoznała się także z opiniami posłów koreferentów i stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli.
W czasie debaty nie zabrakło krytyki ze strony opozycji. Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej podkreślała, że sprawozdanie w ogóle nie powinno być procedowane, ponieważ budżet jest wciąż realizowany. Z kolei przedstawiciel Lewicy zarzucał, że rząd wykorzystał pandemię, aby ukryć różne, niezgodne z interesem państwa wydatki. Do sprawozdania dołączona została analiza Najwyższej Izby Kontroli. Sejm zagłosuje nad sprawozdaniem jutro rano. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Regulacja zakłada m.in. zwiększenie finansowania szpitali, które mają zapewnić pacjentowi wysoką jakość świadczonych usług. Placówki mają też podlegać procesowi autoryzacji pod kątem wskaźników jakości świadczonych pacjentowi usług. Minister zdrowia Adam Niedzielski, omawiając we Wrocławiu założenia nowej regulacji, wskazał, że zmieni ona filozofię działania systemu.
W tej chwili, od kiedy ta ustawa zostanie uchwalona, tym głównym elementem rozliczeniowym, jeżeli chodzi o działanie systemu opieki zdrowotnej, będzie jakość świadczonych usług. I ta jakość ma tutaj kluczowe i fundamentalne znaczenie, ponieważ definiujemy ją również zupełnie na nowo. Nie traktujemy jej tylko i wyłącznie w kategoriach klinicznych. Ustawa czy projekt ustawy, który przygotowaliśmy, wychodzi właśnie poza to ściśle kliniczne traktowanie jakości i wprowadza dwa dodatkowe elementy. I tym najważniejszym elementem dodatkowym, który się pojawia, to jest perspektywa pacjenta.
Dodatkowo ustawa wprowadzi tak zwany system no fault, czyli obowiązek prowadzenia rejestru działań niepożądanych. Ma to zwiększyć zarówno wymiar jakości, jak i zapewnić bezpieczeństwo pacjenta. Na mocy przepisów ma być też powołany fundusz kompensacyjny. Projekt ustawy trafił do konsultacji publicznych. Rząd w tym roku przeznaczy na inwestycje sportowe rekordowe 567 milionów złotych z programu Sportowa Polska 2021. Z tej kwoty, jak poinformował wicepremier minister sportu Piotr Gliński, do 400 milionów złotych trafi na lokalną infrastrukturę sportową. Środki rozdzielane są w trzech kategoriach. Pierwsza to inwestycje lokalne w obiektach oświatowych, druga w klubach sportowych, głównie dla sportu wyczynowego, a trzecia na obiekty ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Skala dofinansowania wynosi od 30 do 80%, mówił wicepremier Piotr Gliński.
Dofinansujemy 260 inwestycji lokalnych w całej Polsce na kwotę ogólną 374 miliony. Spodziewamy się, że będzie jeszcze dogrywka, drugi etap, jeżeli chodzi o podział tych środków, gdzieś mam nadzieję we wrześniu, tak żeby inwestycje mogły być realizowane, uruchamiane jeszcze w tym roku. To ogłoszenie tym razem w lipcu jest wcześniejsze niż zazwyczaj, bo jest oczywiste, że musimy wnioski rozpatrywać szybciej, aby można było ruszać z inwestycjami.
Wicepremier Gliński przypomniał, że resort wspiera nie tylko inwestycje lokalne, które są realizowane we współpracy z samorządami i innymi jednostkami terenowymi. W gestii ministerstwa są też środki na większe projekty, takie jak modernizacja ośrodków przygotowań olimpijskich, budowa stadionów, basenów czy hal sportowych. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że współcześnie symbolem bliskich relacji polsko-japońskich są przedsiębiorcy. Prezydent przebywa z wizytą w Tokio. W czwartek w ambasadzie RP Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej prezesa koncernu Toyota. Prezydent wskazał na jego wybitne zasługi w rozwijaniu przemysłu motoryzacyjnego w Polsce oraz działalność na rzecz polsko-japońskiej współpracy kulturalnej. Andrzej Duda podkreślił też, że Japonia jest krajem, z którym Polaków łączą szczególne więzi.
Współcześnie symbolem bliskich relacji polsko-japońskich są przedsiębiorcy, ludzie biznesu, ci, którzy rozwijają gospodarkę. Jedną z takich osób o szczególnych zasługach właśnie na tym polu jest odznaczony przed chwilą pan prezes Toyoty Takeshi Uchiyamada. Wybitny menedżer, dzięki któremu koncern Toyota stał się światowym liderem innowacyjnej i przyjaznej środowisku motoryzacji.
Andrzej Duda podkreślił, że w ostatnich latach pod przewodnictwem obecnego prezesa Toyota zainwestowała ponad 5,5 miliarda złotych w swoje zakłady produkcyjne w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Prezydent wskazał, że inwestycje spowodowały również ogromne zainteresowanie japońskich firm Polską. Polacy na Litwie sprzeciwiają się rozlokowaniu islamskich migrantów w Dziewieniszkach. To miasto prawie w 100% zamieszkiwane jest przez naszych rodaków. Niedawno zapadła decyzja, że trafi tam około 500 nielegalnych migrantów ze wschodu, wpuszczonych na Litwę przez Białorusinów. Na początku tygodnia przed siedzibą MSW Litwy odbył się protest Polaków przeciwko tej decyzji. Wcześniej sprzeciw wyraził mer rejonu Solecznickiego. Renata Cytacka, radna miasta Wilna i prezes Forum Rodziców Szkół Polskich rejonu Solecznickiego, podkreśla, że Polacy są zdeterminowani, aby walczyć o bezpieczeństwo oraz prawa swoje i najbliższych.
Nie chcemy, żeby nasz skład narodowościowy, naszą wiarę katolicką jeszcze rozbijano w taki sposób, bez zgody naszej, nie próbując rozmawiać, nie próbując dyskutować z mieszkańcami, którzy mieszkają tam od wieków. I to jest bardzo przykre, że po prostu władza centralna poprzez swoje działanie, czasami nieadekwatne do sytuacji, później jakby konsekwencje znowuż przerzuca na nas, na polskie rejony solecznickie, więc na to nie ma zgody lokalnej ani władz samorządowych.
Polska zapewniła, że nasi dyplomaci są w stałym kontakcie ze stroną litewską, a także protestującymi Polakami. Ostatnio z mieszkańcami Dziewieniszek spotkała się poseł Anna Maria Siarkowska. W związku z kryzysem związanym z napływem nielegalnych migrantów na Litwę, Polska zdecydowała o wysłaniu konwojów z pomocą humanitarną. To gest solidarności i wsparcia dla naszego sąsiada i sojusznika. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.